Prezes powiedziała, że Polska nie ma firm globalnych i to być może jest prawda, ale mamy firmy, które są na pewno regionalne. Taką firmą jest firma Fakro, która podbija także rynki zagraniczne. W studio Ryszard Frolek, założyciel i prezes firmy Fakro. Kiedy pan prezes czyta ten raport, to jakie wnioski przychodzą i jakie działania powinien był podjąć polski rząd i ten, i poprzednie, żeby ta wartość dla nas zostawała tu u nas w Polsce?
Jak już tutaj koleżanka wspomniała, Polska ma mało albo w ogóle nie ma tych firm globalnych. Oczywiście są firmy o działalności takiej międzynarodowej, ale to są przeważnie kraje sąsiednie, czyli w tych obszarach, gdzie korzyści skali są mniejsze, gdzie polski rynek jest wystarczający, żeby firma, że tak powiem, była konkurencyjna, tutaj polskie firmy się dosyć dobrze rozwijają. To jest tak zwany biznes. Natomiast w tym biznesie globalnym, który najbardziej wpływa na bogactwo danego kraju, tutaj polskie firmy nie mają szans, prawda? Przy tych regulacjach prawnych, które powstały w Unii Europejskiej, które są w tej chwili na świecie, po prostu nie tworzą się te globalne firmy, ponieważ nie mają odpowiedniej korzyści skali. W regulacjach prawnych nie uwzględniono olbrzymiej przewagi, jaką mają globalne koncerny z tytułu korzyści skali. Więc może dwa słowa na temat tej korzyści skali.
Tak, czym jest i dlaczego ona jest tak istotna?
Więc im firma ma większą produkcję, ma większy rynek zbytu, ma większy udział w rynku, tym ma niższe koszty, czyli ma mniejszą produkcję, może ją bardziej automatyzować, usprawniać, prawda, przez to obniżać koszty produkcji, nie mówiąc o tym, że jeżeli się na przykład stworzy jakiś produkt, prawda, gdzie nakłady na stworzenie produktu idą miliardy, jeżeli ten produkt się sprzeda na całym świecie, to oczywiście w kosztach jednostkowych danego produktu ten koszt projektowania jest znikomy, prawda? W przypadku, kiedy ten produkt się sprzeda tylko na rynek polski, no to ten koszt projektowania będzie stanowił 10-20% ceny produktu. I stąd się właśnie biorą te koszty wszystkie produktów. I dlatego też właśnie polskie firmy, Polska jeśli chce być, że tak powiem, dorównywać do tych najbogatszych krajów, to musi mieć globalne, rodzime firmy. Bo tak jak tutaj koleżanka wspomniała, Polska oczywiście rośnie, zbliża się do takich krajów jak Włochy,
Hiszpania,
Portugalia, prawda, bo one też nie mają globalnych firm, prawda. Natomiast jeżeli porównamy do tych krajów, które mają globalne firmy, jak pan wspomniał, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Szwecja, to one nam uciekają, bo my Polacy pracujemy na dobrobyt ich obywateli.
Rynek, kapitalizm, czy rynek, wolny rynek wypracował już pod koniec XIX wieku rozwiązania, które mówiły, że monopolizacja rynku jest zła, że wielcy globalni gracze, którzy duszą konkurencję, działają na szkodę nie tylko konsumentów, ale samego kapitalizmu i wolnego rynku. Wprowadzono pewne mechanizmy, które miały tym monopolom zapobiegać, ale to chyba jest za mało, jak widzimy po tych wielkich cyfrowych koncernach.
Te mechanizmy są też bardzo takie płynne, mgliste, a wiadomo, im prawo bardziej mgliste, tym wygrywają ci, którzy mają więcej pieniędzy na prawników, prawda? Więc one nie do końca działają. Oczywiście tutaj to jest też jeden obszar, gdzie Polska powinna się zaangażować mocniej, prawda, w tworzenie zasad równej konkurencji, jeśli chodzi o prawo antymonopolowe, prawo konkurencji, bo to nie działa dobrze. Natomiast to nie wystarczy, bo czasami korzyści skali są tak duże, są dużo, dużo większe niż korzyści z tego, że w Polsce mamy niższe koszty pracy, czyli w wielu branżach, bo oczywiście są różne branże. W jednych branżach korzyści skali stanowią 2%, a w innych koszty stanowią 20%.
Zależy, jak duże jest wartość dodanej wartości intelektualnej w produkcie.
Zależy, jak dużo wartości intelektualnej w produkcie. Im więcej patentów, im więcej produkt bardziej przetworzony, bardziej, że tak powiem, luksusowy czy innowacyjny, tym większe korzyści skali, prawda?
To jeszcze przejdźmy do tych ochrony konkurencji, już nie konsumentów, ale konkurencji, zanim rynek polski, też rynek europejski. Pan jako prezes Fakro zderzył się z tym, jak wygląda rynek europejski i jak wygląda ochrona konkurencji na europejskim, tak zwanym wspólnym rynku?
No niestety nie wygląda to dobrze, gdyż w Komisji Europejskiej rządzą głównie zachodnie koncerny, które mają swoich komisarzy, prawda, którzy pilnują ich interesu. I my jak złożyliśmy skargę, to komisja powiedziała, że nie ma czasu i środków na to, żeby tą skargę rozpatrzyć. Tylko szkoda, że potrzebowała na to 10 lat, prawda, żeby się do tego ustosunkować. W tym czasie konkurent sobie baraszkował i baraszkuje dalej, prawda. Także to jest jeden temat, natomiast tak jak mówię, to nie wystarczy.
Żeby ten temat był pełen, tak? To przypomnijmy, kto jest komisarzem odpowiedzialnym w Komisji Europejskiej za konkurencję. To jest pani Vestager. Tak się składa, że akurat w jej kraju działają globalne, ogólnoeuropejskie firmy.
No właśnie, Dania jest jednym z krajów europejskich, gdzie jest największa ilość globalnych koncernów na liczbę jednego mieszkańca, prawda? Trzeba na 5 milionów mieszkańców, bo też fundacja zrobiła takie zestawienie. Stąd też jak gdyby interesy tych globalnych koncernów są bardzo mocno pilnowane nie tylko przez panią komisarz Vestager, również przez premiera Danii, prawda? Więc oni, trudno się im dziwić, że dbają o swoje interesy. No.
Dzisiaj rano pan poseł Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu, mówił, że nasz region nie otrzymał żadnej z tych 5 istotnych, najważniejszych, najbardziej prestiżowych stanowisk w Unii Europejskiej, ale to się przełoży na walkę o odpowiednie urzędy, odpowiednie teki w ramach Komisji Europejskiej. Pana zdaniem, państwa zdaniem, o jakie teki Polska powinna szczególnie zabiegać Komisji Europejskiej?
No wydaje mi się właśnie, że ta Komisja Konkurencji jest jedną z najważniejszych, o którą Polska powinna zabiegać, no bo tam ona praktycznie ma największy wpływ na rozwój gospodarczy, na konkurencję, bo powiedzmy sobie szczerze, że rozwój gospodarczy jest tam, gdzie jest konkurencja. Jak się monopolizuje gospodarka, to nie ma rozwoju, bo ten monopolista nie ma żadnej presji, żeby się rozwijał, żeby obniżał koszty, żeby miał lepsze produkty, żeby miał tańsze produkty. Więc tylko konkurencja, tylko ta konkurencja musi być zdrowa, wyrównana, powoduje właśnie rozwój gospodarczy, powoduje to, że mamy niższe ceny produktów i powoduje to, że te profity z tej globalizacji trafiają do więcej krajów niż do jednego.
W to nieco chłodnym i wiecznym studio na Starym Mieście Nowego Sącza są pani Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, pan Ryszard Florek, założyciel i prezes firmy Fakro, produkującej m.in. okna dachowe, chociaż asortyment jest to nieco większy, a mamy na zegarach godzinę 8:37. To teraz trochę przejdźmy wspólnie państwo do oceny 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i zacznijmy od sprawy najbardziej palącej, czyli cen energii. Czy do pana prezesa już przyszedł kwitek z ceną prądu od lipca?
Akurat jeszcze nie przyszedł. Znaczy może przyszedł, ale też nie wszystko do mnie trafia. Natomiast wiemy, że ceny energii w Polsce rosną i ceny energii jak gdyby wpływają na cenę produktów. W tej chwili, kiedy mamy coraz większą automatyzację, wzrost cen energii w cenie produktu rośnie, prawda? A trzeba powiedzieć, że nasi konkurenci w Europie Zachodniej mają niższe ceny energii niż my tutaj. Więc przez to tutaj nasze produkty nie będą mogły być tańsze, tylko będą mogły być droższe, bo ten na cenę produktu wpływa również cena energii.
Spójrzmy globalnie na cały rynek Polski, ale przez pryzmat pana działalności, jak ten niekontrolowany do końca wzrost ten energii może wpłynąć na nasz rynek, na ceny, na konsumpcję, na kondycję finansową przedsiębiorców?
Znaczy ja myślę, wie pan, że w różnych produktach różny procent stanowią koszty energii. W naszym akurat to nie jest bardzo dużo, bo to jest około 3%, no to być może to wzrośnie o 1% czy o 2%, więc to jeszcze nie jest takie znaczne, ale są produkty, gdzie koszt energii to jest 30% i być może, że te produkty wylecą z produkowania w Polsce, bo nie będzie konkurencyjna produkcja w Polsce. Dlatego, że to wszystkie kraje też walczą o to, żeby przemysł miał też niższe koszty energii,
I mógł konkurować.
No to podsumujmy. U nas to rzeczywiście na wpływ kosztów energii ma opłata CO2, prawda, którą żeśmy kiedyś podpisali, która jak gdyby no, jest pewną dywersją dla polskiego rozwoju, dla polskiej gospodarki.
I czy z tą dywersją rząd sobie dobrze poradził?
No walczy, ale no nie jest to takie łatwe, prawda, no bo wszystkie kraje Unii Europejskiej dbają o swoje interesy, więc też trzeba, żeby myśmy zadbali. Ostatnio właśnie Francja wprowadziła tak zwany podatek od dominantów rynkowych, prawda, podatek cyfrowy 3% od obrotu, chroniąc własny rynek, prawda, chroniąc własne interesy. Więc myślę, że podobne rozwiązania, no o podobnych rozwiązaniach trzeba pomyśleć w Polsce, choćby na to, żeby odpowiedzieć na pewne ograniczenia, jakie nam stawia Unia, jeśli chodzi o CO2, jeśli chodzi o dostęp do rynku usług transportowych, budowlanych. Tam, gdzie my się rozwijamy, gdzie mamy szansę korzystać z dobra Unii, tam się nam zamyka drzwi. Tu głównie chodzi o pobudzenie konkurencyjności. Jeśli pobudzimy konkurencyjność, to ceny będą spadać. Bo
monopol zawsze daje wyższą cenę.
Zawsze daje wyższą cenę, natomiast jeżeli mniejsza firma dostanie jakąś, że tak powiem, jakieś takie równiejsze szanse do konkurowania, będzie się szybciej rozwijać, prawda? A monopol się też będzie musiał szybciej, bardziej starać, prawda? No bo będzie miał bliżej z tyłu za sobą tego mniejszego konkurenta. I długofalowo to tylko da obniżenie cen.
To jeszcze przejdźmy na koniec naszej rozmowy powoli do oceny polskiego rządu. Szczególnie wicepremier Jarosław Gowin często mówi, że rząd dużo zrobił, żeby wspomóc polski przemysł, zwłaszcza ten przemysł innowacyjny, firma Fakro. Mogę się mylić, ale my już chyba 160-180 patentów. Czy to jest tak, że te ulgi, które wprowadził rząd, bo to już jest podwójna ulga na odliczenie dochodu od innowacji, kolejne pomysły, żeby te firmy innowacyjne wspomóc, czy to się przekłada na działalność chociażby firmy Fakro?
Oczywiście działania rządu są bardzo dobre, ale jeszcze trochę za małe, jeśli chodzi o duże podmioty, takie jak nasza. Bo oczywiście patenty my mamy już od kilkudziesięciu lat, odkąd się rozwijamy, te patenty rocznie patentujemy. Około 20 rozwiązań tyle wymyślają nowych, ciekawych rozwiązań.
Bo rząd mówi, to badanie plus rozwój. Badanie plus rozwój to i premier Morawiecki, i wicepremier Gowin, i wszyscy politycy jak mantrę powtarzają to badania i rozwój. Firma Fakro ma i badania, i ma rozwój. Czy te słowa polityków się jakoś w rzeczywistość przekuwają?
Znaczy te wszystkie działania są oczywiście adresowane do nas też, ale głównie do mniejszych podmiotów.
Tak zwanych startupów, to jest też modne słowo.
No modne słowo startup, tylko nikt nie wie do końca, kiedy się zaczyna startup, kiedy się kończy startup, prawda? Wspomniany podatek francuski określa startupy, firmy, które mają obrót do 750 milionów euro globalnie, wie pan, więc tutaj no można powiedzieć, te wszystkie mniejsze to są te, które gonią te duże, to można powiedzieć, że są jeszcze startupy. Więc w tych kategoriach to my byśmy też zaliczali do startupów, bo takiego obrotu jeszcze nie mamy i też gonimy tego globalnego, największego gracza. Natomiast no, to są bardzo pozytywne rozwiązania, tylko to jak mówię, one, żeby z tego korzystać, trzeba mieć jeszcze dostęp do rynku, trzeba mieć jeszcze korzyści skali i nic się nie robi takiego, co by tą przewagę z tytułu korzyści skali jak gdyby zrekompensowało. Także tego nam brakuje. Na pewno no, my jako firma, żeby tutaj no, być globalnie konkurencyjna, musimy być sami jeszcze dwa razy więksi, więc my cały czas każdą zarobioną złotówkę inwestujemy. Wspólnicy Fakro jeszcze nigdy nie pobrali dywidendy, bo wszystko, co zarobimy, inwestujemy w rozwój firmy, żeby powiększyć tą firmę, żeby te korzyści skali były korzystniejsze, żeby bardziej jak równy z równym konkurować na rynku globalnym i żeby nasze produkty były lepsze i tańsze.
To już na sam koniec naprawdę kwestia tego rynku pracy, bo w wielu już dziedzinach brakuje rąk do pracy, wiele firm ma więcej zamówień niż może wyprodukować. No jest pytanie, czy to wymusi na firmach większą automatyzację. Jesteśmy u progu jakiejś rewolucji w umaszynowieniu polskiej gospodarki.
Oczywiście tak, z tym, że ja tutaj jeszcze dodam, bo tu jesteśmy w Nowym Sączu do poprzedniego pytania, bo w Nowym Sączu nie tylko Fakro inwestuje, ale inni sądecy przedsiębiorcy też inwestują i tu mamy na Sądecznie taką sytuację, gdzie nie mamy żadnego zachodniego inwestora, całą gospodarkę rozwijają tylko polskie firmy, a bezrobocie spadło do 3%, prawda, a liczba mieszkańców rośnie. Czyli liczba mieszkańców następnie rośnie, czyli nie, bezrobocie nie spada z tego powodu, że wyjeżdżają. Oczywiście pewnie też wyjeżdżają, ale generalnie...
Ale więcej przyjeżdża niż wyjeżdża.
Może nie tyle, może więcej się rodzi, może przyrost naturalny tu na Sądecznie jest troszkę lepszy, jak i w innych regionach. Także liczba mieszkańców rośnie. Bezrobocie spadło do 3%, czyli jedno z najniższych w Polsce i to osiągnęły tylko sądeckie firmy, to znaczy polskie sądeckie firmy, to znaczy one jak gdyby no, inwestują cały czas rozwijają. Natomiast oczywiście nasze działania spowodowały, że miejsca pracy, stworzyliśmy wiele miejsc pracy i mimo wszystko ludzi jest za mało, prawda? Bo bezrobocie spadło do 3%, czyli to już jest praktycznie żadne, więc niezbędne są też automatyzacja, tylko do tej automatyzacji potrzebne są też większy rynek, prawda? Potrzebna jest globalizacja, prawda? Żeby automatyzacja się opłaca wtedy, kiedy są długie serie produkcyjne, kiedy można to, że tak powiem, nie tak jak u nas czasami jeden zespół pracowników, czy na jednej linii jest 10 różnych typów okien, prawda? Więc tam jest bardzo ciężko wprowadzić automatyzację, żeby obniżyć te koszty. Więc oczywiście no, dużo przeznaczamy środków na automatyzację też i nie tylko my, ale i sądeckie firmy, bo to jest niezbędne. Oczywiście to może nie jest takie korzystne dla mieszkańców, dla ludzi, ale to jest niezbędne, bo to robią inni. Wtedy my nie będziemy konkurencyjni, jak tego nie będziemy robić.
Powiedział Ryszard Florek, prezes firmy Fakro, który był gościem Porankawia. Dziękuję bardzo za wizytę i pani Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Również dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.